pomoże. Nauka. Świat.
Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże Nauka Świat. Program poprowadzą dla Państwa Przemysław Ruć
i Sławomir Niechczyński. Na początek przedstawię kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu. Najnowsze badania genomu słonia, przeprowadzone przez naukowców z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z 6 europejskimi ośrodkami naukowymi, dostarczą ważnych informacji na temat strategii przeciwnowotworowych. Dzięki odkryciu naukowców z UG wiemy, że słonie są odporne na nowotwory, a to może pomóc w opracowaniu nowych, skutecznych terapii. Każdego dnia nasze komórki się namnażają, a geny w każdej komórce są kopiowane w procesie replikacji DNA. W idealnej sytuacji wszystkie nowe komórki są dokładnymi kopiami starszych. Czasem po drodze zdarzają się jednak pewne problemy. Jak tłumaczą naukowcy z UG, nowotwory powstają w wyniku nagromadzenia mutacji i dlatego z czasem ryzyko zachorowania na raka wzrasta. Im dłużej żyjemy, tym to ryzyko jest większe. Okazuje się, że inaczej jest w przypadku słoni. Choć to zwierzęta znacznie większe od człowieka, które osiągają porównywalny wiek, rzadko zapadają na choroby nowotworowe.
Naukowcy z Instytutu Energii na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej skonstruują komorę bakteriobójczą w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Zachodzące tam zjawisko fototermablacji nanocząstek złota umożliwi unieszkodliwienie bakterii i wirusów. Dezaktywacja bakterii czy wirusów jest niezbędna, rozpoczynając od uzdatniania wody w oczyszczalni ścieków, aż po dezynfekcję powierzchni, co uzmysłowiła nam pandemia COVID-19. Ten projekt badawczy ma zaoferować nową opcję rozwiązania problemu za pomocą lasera lub silnego źródła światła przy obecności nanocząstek metalicznych, które nie wykazują toksycznych właściwości, powiedział magister inżynier Piotr Radomski z Politechniki Gdańskiej. Jak stwierdził w uzupełnieniu, w dalszej perspektywie zjawisko fototermablacji na powierzchni nanocząstek złota może być wykorzystane w leczeniu nowotworów, szczególnie w technikach leczenia małoinwazyjnego, zwłaszcza w miejscach, gdzie nie uwidacznia się granica pomiędzy chorą a zdrową tkanką organizmu.
Profesor Junji Dong z Uniwersytetu Harvarda sugeruje, że 3-4 miliardy lat temu na Ziemi dominował globalny ocean, a ląd, jeśli w ogóle był, zajmował tylko niewielką powierzchnię. Uczony argumentuje, że na początku historii Ziemi jej płaszcz był 4-krotnie gorętszy. To oznacza, że miał mniejszą zdolność do magazynowania wody niż obecnie. Analiza stężenia tytanu w kryształach cyrkonu sprzed 4 miliardów lat sugeruje, że powstały one w środowisku wodnym. Z kolei jedne z najstarszych znanych ludzkości skał na Ziemi to liczące 3 miliardy lat bazalty poduszkowe. Ich formacja możliwa jest tylko wtedy, gdy magma ochładza się pod wodą. Jak sugerują badania, wraz z ochłodzeniem się płaszcza, minerały zwiększyły swój potencjał magazynowy i tym samym zdolność do wchłaniania coraz większej ilości wody. Ten proces mógł trwać aż do momentu, gdy na powierzchni pozostała taka ilość wody, jaką znamy dzisiaj.
Sondy Voyager 1 i Voyager 2 od 45 lat nieprzerwanie dostarczają przełomowych danych naukowych dotyczących warunków panujących w Układzie Słonecznym. Głównym zadaniem sond NASA było zbadanie zewnętrznych planet Układu Słonecznego. Voyager 2 został wystrzelony 20 sierpnia 1977 roku, a wkrótce potem Voyager 1 dnia 5 września. Obie sondy podróżowały do Jowisza i Saturna, przy czym Voyager 1 poruszał się szybciej i docierał do nich jako pierwszy. Razem sondy ujawniły wiele danych na temat dwóch największych planet Układu Słonecznego i ich księżyców. Voyager 2 stał się również pierwszym i jedynym statkiem kosmicznym, który przeleciał blisko Urana i Neptuna, dostarczając ludzkości niezwykłe widoki i wgląd w te odległe światy. Sonda Voyager 1 opuściła Układ Słoneczny 1 sierpnia 2012 roku. Znajduje się obecnie w odległości 25,5 miliarda kilometrów od Ziemi i jest najdalszym wysłanym w kosmos i wciąż działającym urządzeniem. Sygnał wysłany przez Voyagera 1 podróżuje na Ziemię prawie 22 godziny. Voyager 2 porusza się wolniej i inną trajektorią. Układ Słoneczny opuścił 10 grudnia 2016 roku i aktualnie znajduje się w odległości 19,5 miliarda kilometrów od Ziemi, co daje dystans około 18 godzin świetlnych.
Gościem programu jest pani dr Agata Kołodziejczyk, dyrektor projektów naukowych Analog Astronaut Training Center oraz lider Laboratorium Nauk Przyrodniczych w Kosmosie, Centrum Technologii Kosmicznych AGH. Dzień dobry.
Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
Proszę powiedzieć, jak to się dzieje, że neurobiolog, czyli tak jak pani, trafiła do branży kosmicznej? I co panią fascynuje w misjach kosmicznych?
Więc zacznę od tego, że faktycznie jako neurobiolog myślałam, że nigdy nie znajdę pracy w sektorze kosmicznym. Tym niemniej to właśnie Europejska Agencja Kosmiczna wybrała mnie jako eksperta biomimetyki, czyli inżynierii inspirowanej biologią. Okazuje się, że to, nad czym pracowałam za mojego doktoratu w Szwecji, świetnie wpisuje się w właśnie różne systemy, które są na orbitach. A konkretnie zajmowałam się układem wzrokowym i połączeniami, tym całym hardwarem w neuronach, jak informacja o świetle przekazywana jest dalej i właśnie procesowana, czyli analizowana, segregowana. I to wszystko mamy w teleskopach orbitalnych, na przykład właśnie w kosmosie. Się okazuje, że można wiele rzeczy usprawnić, polepszyć, znając właśnie te rozwiązania w naturze.
Czyli biologię, rozumiem, że biologia podkłada nam pewien scenariusz, jak jakiś organ czy jakieś urządzenie powinno działać. My staramy się za pomocą technicznych środków zbudować jakby syntetyczny duplikat tego, tak?
Dokładnie. Weźmy na przykład samoloty, które mają skrzydła, tak jak ptaki. Bardzo dużo jest technologii i w materiałoznawstwie i właśnie w różnych takich rozwiązaniach mechanicznych zbliżonych do tego, co obserwowane jest w biologii.
Czyli neurobiolog, który kończy studia przyrodnicze, może sobie wyobrazić, że będzie pracował w zawodzie, który można byłoby nazwać astroneurobiologiem, tak?
Nawet bym powiedziała astrobiologiem, ponieważ okazuje się, że to, czym się zajmuję na co dzień, związane jest z jedną z dziedzin astrobiologii. Astrobiologia zazwyczaj zajmuje się poszukiwaniem życia w kosmosie.
Zgadza się.
A ja się zajmuję systemami podtrzymywania życia właśnie poza Ziemią, czyli dostosowaniem tego życia, które jest na planecie Ziemi, do tego, żeby ono istniało na innych planetach i ciałach niebieskich.
No i tutaj pojawia się temat właściwy naszej rozmowy, czyli analogowe misje kosmiczne, którymi pani się specjalizuje, którymi zawiaduje i wydaje się, że w Polsce przynajmniej jest pani guru, jśli chodzi o tego typu aktywności. Czym te misje analogowe są? Jakie badania są podczas nich prowadzić? Bo troszeczkę wydaje mi się, że to trudne jest, żeby w warunkach ziemskich symulować przestrzeń kosmiczną.
Tak, bardzo dziękuję za te słowa uznania. Tak, no faktycznie robimy w tym momencie 50. symulację misji kosmicznej w Polsce i nie chwaląc się, jesteśmy pierwsi w Europie, jeśli chodzi o ilość ludzi certyfikowanych, ilość przeszkolonych osób. Także z dumą tu się chwalę, że jako Polska prowadzimy. Dwa habitaty istnieją w Polsce. Jeszcze blisko tam was, blisko Gdańska jest habitat Lunares w Pile. Też pośrednio moje dziecko, więc tak, bardzo się cieszę, że to wszystko się rozwija tak ładnie w Polsce. I tak, jeśli chodzi o misje analogowe i o w ogóle ich sens, po co to robimy, po co symulujemy rzeczy, no przede wszystkim, żeby się nie bać, przede wszystkim, żeby podejmować każde z ryzyk, które w przyszłości antycypujemy, w przyszłości przewidujemy, z pełną dozą przygotowanych scenariuszy, przygotowanych właśnie procedur na to, żeby choćby było nie wiem jakie niebezpieczeństwo, żeby to przetrwać. I wszystkie misje kosmiczne, które są organizowane dla prawdziwych astronautów, one również w czasie szkolenia takich osób, one wszystko są testowane tu na Ziemi. Także dzięki temu astronauci w kosmosie już wiedzą dokładnie, co mają zrobić. Nie muszą spotykać się z rzeczami, które są właściwie nie do pokonania, ponieważ tak jak właśnie mówimy tutaj, przygotowujemy scenariusze, antycypujemy wszystkie rodzaje niebezpieczeństw, które mogą zaistnieć. I to jest jakby głównym celem. Celem u nas jest także badanie osób w izolacji. Różne sytuacje mogą zaistnieć. Dajmy na to ostatni COVID, który mieliśmy właściwie 2 lata. izolacji, mniejszej bądź większej. I widzimy, co się działo z różnymi grupami populacji ludzkiej, zwłaszcza z młodymi ludźmi, którzy bardzo poważnie odczuli to, zwłaszcza psychologicznie. Pojawiły się różnego rodzaju depresje, różnego rodzaju problemy z nawiązywaniem bezpośrednich kontaktów z ludźmi. No tutaj cały szereg możemy wymienić problemów, które dotyczą nie tylko kosmosu, ale również nas ludzi i to te też badamy, staramy się znaleźć odpowiedzi, jak można pomimo izolacji zachować jasny umysł i zachować po prostu szczęście.
Teraz ta izolacja, tak jak pani zauważyła, była gdzieś na większą skalę. Ja też wiem, że wcześniej takie badania właśnie izolacji były prowadzone na polarnikach na przykład.
Oczywiście.
Ale też chciałbym wrócić jeszcze do tych scenariuszy, o których pani wspomniała wcześniej, bo zastanawiam się, czy te scenariusze państwo przygotujecie, czy gdzieś bazujecie na scenariuszach, które są gdzieś tam w duże agencje kosmiczne przygotowują. Jak to wygląda? Skąd biorą się te pomysły? No bo pewnie te rzeczy trzeba skądś brać.
I czy one są jakoś standaryzowane, żeby można było porównywać
wyniki?
Oczywiście.
Oczywiście. Jak najbardziej inspirujemy się tym, co serwują światowe agencje kosmiczne. Głównie inspirujemy się tym, co dostępne jest przez NASA, no bo NASA powiedzmy, że ma bardzo bogatą historię lotów kosmicznych, załogowych lotów kosmicznych. Oczywiście tutaj od razu wskakujemy na działkę załogowych misji kosmicznych i takiego skoncentrowania się na człowieku i na dostosowaniu człowieka do różnych trudnych warunków. Jeśli chodzi o te nasowskie inspiracje, to na przykład można znaleźć bardzo dużo manuali opublikowanych do korzystania z różnego rodzaju urządzeń, na przykład zegarków, opasek do mierzenia na przykład właśnie serca. I jest to połączone z różnymi takimi testami, które są dostępne przez NASA. Oczywiście one trzeba się tam zalogować, zarejestrować, ale no na przykład jest taki NASA PVT, to jest Fatigue Countermeasures Laboratory, Human Systems Integration Division, NASA Ames Research Center. I tam mamy cały szereg różnych kognitywnych testów, różnych takich już naprawdę no, z najwyższej półki testów, więc robimy coś takiego. Razem z partnerem, z którym prowadzimy właśnie Centrum Szkolenia Analogowych Astronautów, braliśmy udział w zeszłorocznej rekrutacji na astronautów, więc na świeżo mamy jakby w głowie wszystkie testy, które przechodziliśmy sami biorąc udział w rekrutacji i to też jest wielka inspiracja dla nas, aby szkolić innych. Wiemy, na co stawia się największy, jakby tutaj największy nacisk, na jakie cechy sprawności umysłowe. Jest to oczywiście pamięć przestrzenna, jest to pamięć do liczb, cały szereg takich testów, które właściwie są dostępne nawet w aplikacjach. My teraz dla astronautów każdego z nich prosimy o zaploadowanie takiej aplikacji Brainness Human Benchmark. I tam jest ten szympansa, gdzie sprawdza się, czy mamy mózg lepszy od po prostu szympansa.
Ale takie pytanie, bo ja rozumiem, że te testy są stworzone nie po to, żeby kandydatowi zrobić dobrze, tylko raczej są to testy eliminujące, tak?
Z jednej strony tak, ale na przykład...
One służą do selekcji.
Tak, są eliminujące, ale eliminujące co? Ja myślę, że głównie eliminujące brak przygotowania, brak treningu, bo znając te testy, na przykład już z mojej perspektywy patrząc i patrząc z perspektywy tego, co mamy do zaoferowania naszym tutaj analogowym astronautom, to wszystko jesteśmy w stanie wyćwiczyć. I taka jest prawda. Jest to kwestia czasu, jest to kwestia oczywiście determinacji, bo nie jest to łatwe zapamiętać na przykład 17 cyfr w jednym ciągu i jeszcze to odtwarzać od tyłu. Nie jest to łatwe, aczkolwiek nie jest to nierealne do zrobienia. Po prostu trening, trening, trening.
To teraz chcielibyśmy zapytać o taki normalny, zwykły dzień na takiej symulowanej misji kosmicznej. I jak odbywa się selekcja w ogóle kolejnych zespołów, które mają międzynarodowy często skład? Rozumiem, że habitat jest odizolowany od zewnętrznych warunków i działa na zasadzie samowystarczalności.
Jak najbardziej. Na czas obecny w habitacie mamy bardzo surowe warunki, mianowicie na dzień przysługuje 5 litrów wody technicznej na osobę. Również jeśli chodzi o wodę pitną, jest to 2 litry wody na osobę. Mamy limity, jeśli chodzi o konsumpcję energii elektrycznej. Mamy limity oczywiście czasowe, Jest to bardzo, bardzo ściśle napięty grafik co do 5 minut, tak jak to jest na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Rozumiem. Znowu tu się inspirujemy tym, co się dzieje w rzeczywistości. Te
Czyli
limity
nie są to takie...
No i oczywiście jest limitowana przestrzeń.
Nie są to takie systemy, które chociażby tutaj wspomniała pani o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie praktycznie cały obieg wody jest obiegiem zamkniętym, wykorzystywana jest praktycznie w 100% to, co tam się dzieje. Tu troszeczkę ten reżim jest poluzowany, rozumiem.
Tak, na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, no przynajmniej ten projekt MELISA, który jest rozwijany ponad 20 lat przez Europejską Agencję Kosmiczną, to jest już około 94% obieg zamknięty. Wciąż jeszcze trzeba tam dokładać, ale już to jest pięknie zrobione. U nas dlaczego to się nie sprawdza? Po pierwsze, że mamy osoby z różnych kultur. Na przykład ostatnio mieliśmy misję z Kuwejtu, dosłownie wyszli 2 dni temu. Teraz mamy misję z Kolumbii, więc całkiem inna kultura, całkiem inny rodzaj użytkowania wody.
Tak.
I z tego względu boimy się odtworzyć taki system właśnie utrzymywania życia i jakby tej odzysku wody, ano dlatego, że różnie ludzie mają to podejście do wody i boimy się, że bakterie, które by tutaj też brały udział Aha. w całym tym systemie, mogłyby bardzo ucierpieć. Generalnie nie jest to takie proste.
No dobrze, ale tutaj pytaliśmy o szary dzień. Rozumiem, że jest konkretna godzina, o której członkowie misji kładą się spać, o której członkowie misji wstają. No i co dalej?
Z tą konkretną godziną to też tutaj jest nie do końca tak, jak by nam się wyobrażało, ponieważ to Centrum Kontroli Misji budzi osoby rano. Tak zwane rano, dlatego że my zmieniamy im strefy czasowe właściwie każdego dnia. Na swoich urządzeniach mobilnych zmieniają strefy czasowe w zależności od tego, co im powiemy. Zazwyczaj operujemy strefami czasowymi, które nie są pełnymi godzinami, także nie mogą sobie łatwo przeliczyć tego czasu w UTC. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej czas oficjalny to jest UTC. U nas jest Lunar Standard Time, opracowany przez szwedzkich takich nerdów i zazwyczaj używamy ten czas taki księżycowy, można powiedzieć sztuczny, do tego nakładamy różne iluzje czasu, czyli budzimy ich zawsze o różnych porach dnia i nocy i u nich czas zaczyna się od momentu, kiedy my im powiemy: proszę nastawić wasz czas misji na 0:00. I dokładniej mówimy właśnie w jednostkach czasu księżycowego, kiedy ma być to 0:00 i oni od tego liczą swój dzień.
Czyli rozumiem, że można sztucznie wywołać jet lag.
Oj, cały czas im to serwujemy.
Jak ale na króliczkach doświadczalnych trochę.
Co ciekawe, oni tego nie czują, ponieważ właśnie tam są warunki tak odmienne od tego, co się dzieje w ciągu takiego normalnego życia, że przede wszystkim też to taki stres, że cały czas im nakładamy troszeczkę więcej adrenaliny niż normalnie, no bo cały czas ich popychamy do przodu, mówimy, czemu się obijacie, czemu to jest jeszcze niezrobione. Widzimy jeszcze tutaj w Geolabie, że w ogóle nie ruszyliście z posianiem rzeżuchy. No i cały czas tam dopinamy im jakieś zadania, także oni cały czas są jakby w lekkim stresie.
No dobrze, ale to w takim razie wspomniała pani o rzeżusze. To tak. Oni, co oni tam jedzą?
Dieta jest bardzo ściśle określona, no bo jeżeli chcemy robić standaryzowane misje, czyli porównywać jedną misję do drugiej, to musimy odtworzyć dokładnie takie same warunki dla jednej grupy, jak i dla drugiej. W związku z tym te diety są dokładnie takie same. Są one zaprojektowane przez Instytut Bromatologii, tutaj Collegium Medicum na Wydziale Farmacji w Krakowie, przez taką naszą dietetyczkę. No i zawsze podążamy za tą dietą.
I w tym momencie zaprosimy Państwa na przerwę, a po przerwie wrócimy do rozmowy.
Pomoże nauka. Świat. Pomoże nauka. Świat.
Witamy Państwa po przerwie. Przypomnę, że naszym gościem jest pani doktor Agata Kołodziejczyk. I wracamy do rozmowy na temat diety i tego, co się je na takiej misji analogowej. Proszę powiedzieć, jak się przygotowuje posiłki?
Mamy bardzo ograniczone możliwości. Mamy jedną mikrofalówkę, mamy toster, uwaga, to jest luksus, oraz mamy jedno miejsce do gotowania na kuchence indukcyjnej. W związku z tym gotowanie samo w sobie, no tutaj nie zrobimy furory. Także wszyscy kucharze to by stwierdzili, że no nie da się tam nic uklecić. Aczkolwiek pomagamy sobie różnymi liofilizowanymi posiłkami. Nie robimy tego tak, że wszystkie posiłki są liofilizowane, głównie ze względów budżetowych. Staramy się utrzymać nasze misje na po prostu poziomie takim, żeby każdy student był w stanie po prostu przyjechać na tą misję i się przeszkolić. Czyli staramy się te ceny utrzymywać w jakiejś normalnej...
Czyli studenci przyzwyczajeni do zupek chińskich są preferowani w tego typu habitatach. To też w pewnym sensie liofilizowane pożywienie.
Znaczy studenci akurat to są wspaniali, jeśli chodzi o te posiłki, które serwujemy, ponieważ oni nigdy nie narzekają. Oni się cieszą, że wreszcie właśnie mają coś do zjedzenia. I nie muszą narzekać na to, że nie wiedzą, co mają sobie upichcić. Przepisy są bardzo proste. Zazwyczaj mamy już takie praktycznie gotowe posiłki. Na przykład właśnie chleb już gotowy, pokrojony. Mhm. Oczywiście nie taki zwykły chleb, który może spleśnieć, tylko zazwyczaj jest to takie pieczywo suche.
Tak.
Nie zawsze suchary, mogą to być też chleb typu waza, ale też tortille, bardzo lubią tortille, które też również mogą być przechowywane dłużej. No i takie właśnie pożywienie, które można przechowywać w szafkach. Jest to dużo też takich proszków proteinowych, z których mogą sobie zrobić napoje, szejki. Mamy dużo batonów proteinowych, czyli takie wszystko praktycznie gotowe do zjedzenia. No i to bardzo się dobrze sprawdza.
No dobrze, a zapomnieliśmy o selekcji. W jaki sposób dobierane i zestawiane ze sobą są kolejne zespoły? Bo tutaj padła informacja, że są to zespoły często międzynarodowe. W jaki sposób tutaj organizatorzy, czy właśnie to centrum dowodzenia dokonuje tej selekcji?
Gdybyśmy chcieli dokonywać selekcji, to byśmy popłynęli.
Czyli?
Bo tak naprawdę bardzo mało osób nadaje się do badań w izolacji. Taka jest prawda i mówię tutaj z pełną odpowiedzialnością. Ponosimy ogromne ryzyko, ponieważ naszym celem jest przebadanie możliwie jak najbardziej zróżnicowanej populacji. Mhm. I dlatego jako takiej selekcji nie mamy. Wręcz przeciwnie, im bardziej osoba jest dziwna, im bardziej osoba jest no taka nieprzeciętna, tym bardziej nas to interesuje, jak ona się zachowa w warunkach izolowanych. Mieliśmy osoby z synestezją, mieliśmy osoby z depresją, mieliśmy osoby z autyzmem, mieliśmy osoby z Aspergerem. Jeju, bardzo dużo różnych spektrów osób, które naprawdę przyniosły ogromne doświadczenie dla nas i też, mam nadzieję, w przyszłości dla komercyjnych lotów w kosmos.
A co się dzieje, jeżeli taka osoba no, nie odnajduje się? Czy ona jest w jakiś sposób, po prostu kończy misję? Jak to wygląda?
Czasami tak, natomiast na szczęście na przeprowadzonych 50 misji tylko dwa razy mieliśmy przypadek, gdzie osoba skończyła misję wcześniej.
Przed czasem.
Przed czasem. Jeden raz to była, że z własnej woli, drugi raz to była...
decyzja.
Że to niestety musiała być decyzja. Ale poza tym to wszystkie osoby, pomimo iż mają różne problemy, na przykład z prywatnością, to starają się jakoś wytrzymać ten tydzień. Tydzień to nie jest długo i co się okazuje, co jest bardzo, bardzo pozytywne, że te osoby poprzez to, że zostały zanurzone w tym, czego się boją, właśnie w tej swojej traumie, w tych swoich traumach, one później, jak wychodzą na zewnątrz, są o wiele bardziej odporne na te wszystkie niedogodności, bo już przeżyły jeszcze gorszą rzecz. Także myślę, że mimo wszystko dla niektórych osób może to działać jako terapia. Nie mamy niestety kontrolowanych badań, co się dzieje po misji. Wiemy, że wiele osób, zwłaszcza ambitnych, wiedząc, że misja nie poszła za dobrze, przechodzi taki stan, że na przykład czasami po misji niektóre osoby płaczą, przychodzą do nas i mówią, że no
nie
właśnie się dowiedziałam,
tak?
Że się nie nadaję na astronautę. Przeżywają szok po prostu, że no myśleli, że to całkiem inaczej będzie wyglądać.
No tak.
A tu się okazuje, że oni nie są w stanie wytrzymać z ludźmi obcymi w jednym miejscu. No i bardzo wiele takich różnych przypadków mamy.
Czyli rozumiem, że po prostu macie listę chętnych, oni do was piszą, układacie z nich po prostu zespoły i w stosownym czasie zapraszacie ich do kraju, tak?
Dokładnie. Oczywiście od każdej z osób wymagamy chociaż odrobiny jakiegoś takiego poświęcenia. Misja to jest misja, prawda? Zawsze wymaga jakiegoś poświęcenia siebie, czyli wymagamy od nich, żeby oczywiście tutaj przyjechali za własne pieniążki. Wymagamy minimalnej tej opłaty za wyżywienie, bo właściwie to jest jedyna taka opłata, no i za strój, który dajemy i naszywki. Poza tym te osoby muszą wykazać się też troszeczkę kreatywnością, czyli zgłosić swoje eksperymenty osobiste. Chociaż odrobinę, żeby poszukały. Oczywiście my im pomagamy, no bo jak czasem przychodzi osoba, która nigdy z nauką nie miała wspólnego, to oczywiście rozumiemy, ale mówimy, że słuchaj, jak umiesz malować ładnie, to może weź pomaluj coś pierwszego dnia misji i ostatniego dnia misji i zobaczymy, czy te rysunki coś się będą różnić, czy coś ciekawego wyjdzie z tego. No i na przykład coś takiego. Dziennikarzy też mieliśmy. Mieliśmy naprawdę osoby, które z nauką nie miały żadnego, nic wspólnego i naprawdę mimo tego, że nie miały nic wspólnego, to udało im się coś ciekawego zrobić.
To teraz chciałbym zapytać o zagrożenia, jakie czekają na człowieka w czasie takich długich misji. Już trochę pani powiedziała, że ludzie różnie odnajdują się w nich. Ale to nie są chyba tylko kwestie naszej fizyczności, słabości naszych ciał w zetknięciu z mikrograwitacją, ale też właśnie naszej kondycji psychicznej i stanów emocjonalnych, o których pani już tutaj wspomniała. No właśnie, proszę powiedzieć trochę o tych zagrożeniach jeszcze.
Tak, jak najbardziej. My czujemy się obecnie bezsilni w momentach, kiedy osoby dostają u nas ataku paniki. Oczywiście. My wiemy na te ataki paniki, które istnieją tutaj w naszych analogowych warunkach, czyli takich podobnych do kosmosu, ale wciąż to jest Ziemia, łatwo jest uspokoić te osoby. W przypadku, jeżeli to samo by się zdarzyło w kosmosie, obawiam się, że nie byłoby to tak prosto.
Nawet z pomocą farmakologii?
Ano, jeśli chodzi o farmakologię, to jest, z tym oczywiście nie ma problemu.
Nie ma problemu. No.
Tak, tak. Pytanie tylko, czy będzie na tyle środków tych farmakologicznych, jak będzie komuś cały czas się robiło niedobrze i będzie potrzebował notorycznie jakiegoś tam wspomagania.
No to też wyłącza tak naprawdę wtedy takiego członka załogi trochę z misji, tej realnej nawet. Gdyby tak było.
Ależ oczywiście. Tak. No więc jak najbardziej, jeśli chodzi o psychikę, to jest niezaprzeczalne. To jest coś, nad czym do końca nie panujemy, zwłaszcza, że pewne zmiany w psychice, można być wspaniałym kandydatem na astronautę. Można być wspaniałym astronautą przez pół roku.
I przejść
przemianę.
Po czym
coś się dzieje, tak, coś się dzieje w głowie i jest źle. Nie mamy jakby dowodów na to, co się dzieje w kosmosie przy długoterminowych misjach, ale chociażby Scott Kelly w swoich nieformalnych wypowiedziach pokazywał, że nie jest to dobre dla psychiki, że tak powiem bardzo ogólnie. Więc.
Czyli co? Czyli to odosobnienie, odległość od domu, od przyjaciół, od rodziny, klaustrofobia związana z tym, że przebywamy w ciasnym, zamkniętym pomieszczeniu, tak? I, no i po prostu obserwujecie takie zjawisko, że na przykład tworzą się grupki w ramach załogi.
Jak najbardziej. No tydzień oczywiście to jest za krótko, żeby się tak bardzo ścisłe grupki potworzyły, ale na pewno widać, zwłaszcza osoby, które mają problemy z samymi sobą, to widać ewidentnie, że się zaczynają izolować. I grupki jakby pojawiają się na tej zasadzie, że pewne osoby zaczynają się izolować albo zaczynają zachowywać się tak, że po prostu odpychają innych. Czyli na przykład są osoby z Polski, które mówią nagle w języku polskim i automatycznie się izolują od osób anglojęzycznych, tak? Więc mamy, obserwujemy różne takie zachowania, ale to jeszcze nie jest najgorsze. Najgorsze to jest właśnie to, jeżeli ktoś nie komunikuje tego, co czuje, nie komunikuje tego, co się dzieje, zwłaszcza źle. Czasami te osoby nawet nie wiedzą, że to muszą zakomunikować i właśnie to jest główny problem, główna przyczyna wszelkich problemów w czasie misji.
A czy na stacji tej analogowych misji kosmicznych, czy jest jakieś miejsce takie związane z rekreacją? Coś, co na przykład mają polarnicy, że mają na przykład salon do... coś na miastka pubu, gdzie można zagrać w bilarda, można wypić piwo czy drinka, czy takie rzeczy w ramach tych misji też się bada?
W czasie tygodniowej misji oczywiście nie ma czasu na takie fajne rzeczy, ale teraz będziemy organizować 3-miesięczną misję, żeby badać wpływ faz księżyca na właśnie ludzi w izolacji.
3 miesiące. Bardzo
3 miesiące w habitacie. I na pewno w takich przypadkach, jak będą na naszym tutaj zimowaniu tak zwanym, czyli właściwie jak polarnicy, to na pewno będziemy starali się zorganizować im. Tutaj już mamy 2 gry w VR-ze, bardzo fajne. Będziemy oczywiście dawać im różnego rodzaju filmy, zadania do oglądania. No i oczywiście cały szereg aktywności fizycznych, które będą po prostu regenerować ciało i umysł.
Jak sobie przypominam słynny, legendarny już w zasadzie film Marsjanin, to tam oprócz tego, że on sobie mieszkał w tym zamkniętym habitacie, on też dosyć często wychodził na zewnątrz. Czy w ramach tych misji macie możliwość, żeby zasymulować jakąś interakcję człowieka z maszyną poza miejscem takim, powiedzmy, bezpiecznym, gdzie się przebywa na co dzień?
Tak, jeśli chodzi o, tutaj też nawiążę, Habitat Lunaris, to ma świetny hangar, gdzie w ogóle jest całkowita izolacja od słońca, od światła, od warunków pogodowych, bo to jest po prostu hangar na lotnisku i tam się z habitatu bezpośrednio wchodzi na teren właśnie też izolowany. U nas nie ma takiej izolacji, ale najczęściej wychodzimy z habitatu w nocy. Czyli wtedy, kiedy też światła nie ma jako takiego, widzimy tylko piękne gwiazdy, że to jest wieś i bardzo odległa od miast, więc jest siarczysta droga mlęczna, 5 obłoków, no wszystko widać kosmicznie, prawda? Tak, większość ludzi, którzy właśnie są na tych IVA-ach, mówią, że pierwszy raz widzą niebo tak czysto, tak jasno.
Miastowcy. Przyjechali z wielkich miast i nie widzieli gwiazd.
To jest pierwsze wow, tak? To jest pierwsze wow na naszych EVA-ach, które organizujemy. Drugie takie ciekawe rzeczy, to my organizujemy zawsze EVA-e bardzo takie pod kątem eksploracji i uczenia zbierania próbek. Czyli na przykład jedziemy do Wysowa Zdrój, no to akurat jedziemy w dzień i próbujemy różnych próbek wody. Zazwyczaj te EVA-e są jeszcze przed misją, przed ich izolacją i po prostu jest wyjazd na zebranie próbek wody z różnych ujęć skalnych. Więc tutaj jest jakby taka symulacja, później oni te próbki wody analizują w habitacie, robią na nich różne badania w różnych warunkach grawitacji, także też jest bardzo fajne to, że oni najpierw zbierają sobie próbki, uczą się tego, rozumieją, aha, ta zawiera siarczany, ta zawiera chlorany, ta takie. Również bardzo blisko naszego habitatu jest park, zresztą takie bardzo fajne centrum boulderingu, gdzie mamy skały zbudowane z piaskowca ciężkowickiego i tam widzimy bardzo często takie biofilmy stworzone przez różnego rodzaju bakterie. Mamy ujęcia bakterii siarkowych, ujęcia bakterii żelaznych. Bardzo to przypomina ujęcia właśnie różnych bakterii ekstremofilnych. I również oni zbierają te próbki, uczą się, gdzie takie próbki pozyskiwać, czyli jakby gdzie szukać życia. No i też właśnie ten piaskowiec, że on się fajnie kruszy, więc my możemy mieć jakby litą skałę, taką dziewiczą bez życia i ją starać się ożywić. Więc też tego typu EVA-je robimy.
Czyli rozumiem, że laboratorium jest newralgicznym elementem takiej stacji, bo gdzieś trzeba te próbki...
Jak najbardziej, tak.
To teraz jeszcze takie pytanie o wybór ścieżki edukacyjnej, bo zapewne słuchają nas młodzi pasjonaci technologii kosmicznych i tutaj chcielibyśmy zapytać właśnie, jaką ścieżkę edukacyjną obrać mogliby, czy powinni, żeby tak jak pani brać udział w badaniach kosmicznych?
Powiem tak, jeżeli ktoś chce pracować w sektorze kosmicznym, to na pewno powinien być w czymś bardzo dobry.
No
to jest zasada numer 1. Nie musi to być absolutnie inżynieria kosmiczna. Może to być dendrologia, proszę bardzo.
Ale nie lenistwo. Nie można być dobrym w lenistwie.
Absolutnie, absolutnie. Trzeba być ciekawym świata, trzeba być osobą myślącą. No fajnie by było, gdyby się miał ten aparat matematyczny, ale to nie jest na pewno jakby rzecz niezbędna. Fajnie jakby umiało się programować, bo teraz no coraz to bardziej nie wyobrażam sobie, żeby osoba była, prawda, bez możliwości programowania. To już jest taki troszeczkę analfabetyzm i tak. No żyjemy w czasach, gdzie niestety każdy z nas musi się nauczyć tych języków komputerowych.
Języków,
bo inaczej zginiemy.
Języków zachodnich, to znaczy języków no, tych innych niż narodowy przecież, tak?
Ależ oczywiście, język angielski to podstawa, jeżeli chcemy się komunikować ze światem, możemy sobie popatrzeć też, jakie kraje dominują, ale generalnie tak, język angielski obecnie no, to jest uznany za taki międzynarodowy komunikator. Tak jak mówię, każda technologia teraz właściwie pracuje na właśnie tych językach programowych, więc też wypadałoby się tego nauczyć. Jest bardzo dużo miejsc, gdzie młodzież może zacząć się uczyć. Wystarczy mieć laptop, nawet taki nie za drogi, żeby już zacząć coś fajnego robić.
Czyli z pozycji przyrodnika można startować do tego sektora, a także z pozycji kogoś, kto interesuje się technologią, kwestiami inżynieryjnymi, tak?
Jak najbardziej. Tak jak powiedziałam, że sektor kosmiczny jest bardzo wymagający. Sektor kosmiczny wymaga osób no, po prostu z najwyższej półki i trzeba być najlepszym w danej dziedzinie, czyli takim nerdem. Także gorąco zachęcam do tego, żeby rozwijać swoje pasje i każda pasja zaprowadzi nas tam, gdzie chcemy. Tylko właśnie trzeba chcieć.
Upór, tak. Determinacja, cierpliwość.
To jeszcze ostatnie.
Cierpliwość, to jeszcze, bardzo, bardzo ważna rzecz.
Ostatnie pytanie na zakończenie naszej rozmowy już. Czy my, czyli Polska, mamy szansę na polskiego astronautę lub astronautkę? Właśnie. Kolejnego po generale Hermaszewskim.
Urodził się już? Czy jeszcze nie?
Powiem tak, szanse zawsze mamy, to zależy od naszych polityków.
Tak.
W zeszłym roku po raz pierwszy Polska mogła wziąć udział w rekrutacji na astronautę do Europejskiej Agencji Kosmicznej, więc to był historyczny moment. Jeszcze nie znamy wyników, czy ktokolwiek z Polaków dostał się do rezerwy, ponieważ no my jako Polska, ponieważ nie płacimy składki na tego typu projekty załogowe, to no na razie jesteśmy tylko w rezerwie. Jeżeli wybiorą oczywiście osobę z Polski, która przejdzie te wszystkie egzaminy,
tak.
No ale gorąco trzymam kciuki, nie ukrywam, że bardzo bym chciała, żeby taka osoba była. No i wtedy to zależy od naszego rządu, czy wpłacimy pieniążki, właściwie od nas wszystkich obywateli, czy wpłacimy pieniążki, żeby mieć tą Polkę czy Polaka w kosmosie. Druga opcja, myślę, bardziej realna.
Komercyjna
z całym
pewnie.
Szacunkiem. To jest turystyka kosmiczna. Już byliśmy świadkami misji Inspiration 4, tak. Inspiration 4 i właśnie jedna z osób, dr Sian Proctor, była w Polsce, była na misji analogowej, także się cieszymy, że to nie jest takie nienamacalne. Oczywiście na razie to się zaczęło w Ameryce, ale wierzę mocno, że to się rozwinie na całym świecie.
Dziękujemy pani bardzo
Dziękujemy
za rozmowę.
Bardzo.
Dziękujemy bardzo.
I przypomnijmy, że naszym gościem była pani dr Agata Kołodziejczyk, dyrektor projektów naukowych Analog Astronaut Training Center oraz lider Laboratorium Nauk Przyrodniczych w Kosmosie, Centrum Technologii Kosmicznych AGH. Audycję poprowadzili dla państwa Sławomir Niechczyński
i Przemysław Rudzi. Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy na kolejny odcinek cyklu
Pomoże Nauka. Świat.